Dobry wieczór Państwu, Sandra Soluk. Nastroje mamy w studiu nieco taneczne, chociaż to nie za tą sprawą się tutaj spotykamy i nie w tym temacie, ale to raczej za sprawą gości właśnie, którzy roztańczeni do niego weszli. Wiktoria i Bartek, dobry wieczór Wam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przedstawiam Was z imienia, bo tak sobie zażyczyliście, tak jest wygodniej, a spotykamy się, właściwie wychodzi na to, że przy okazji 70-lecia, choć to niecelowo, w 1954 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała alkoholizm za przewlekłą, postępującą chorobę, co zdradza już nam, że temat będzie jak najbardziej poważny. Moi dzisiejsi goście mają zupełnie odmienną perspektywę na temat choroby alkoholowej. Czy jest zrozumienie tego tematu w społeczeństwie? Spróbujemy się dowiedzieć. Chciałabym zacząć od Wiktorii i od tego, żebyś pokrótce opisała nam swoje doświadczenie, swoją relację z alkoholem, która wyszła niejako z powodu twoich doświadczeń z bliskimi ludźmi.
Dobrze, widzę, że tutaj zadanie przede mną bardzo trudne, ale postaram się zrobić to jak najlepiej potrafię. Sama alkoholiczką nie jestem, natomiast wśród moich bliskich znajomych są takie osoby, jednak przez anonimowość nie będę tutaj podawać, kto to jest. Ten problem po prostu mnie dotyka. Moja historia była taka, że zawsze byłam taką Zosią Samosią, zawsze wszystko dobrze robiłam, idealna dziewczynka na pokaz. Jednak to się okazało, że to nie było prawdą do końca. Później miałam pewne problemy, depresję i już w pewnym momencie było mi bardzo... Bardzo źle się czułam taką rozpacz i czułam, że już wstyd mi nie jest się przyznać do niczego. I właśnie wtedy podjęłam decyzję o tym, żeby wejść na stronę alanon.org.pl i tam znalazłam grupę wsparcia, na którą się udałam.
Al-Anon to jest wspólnota dla osób, które mają wśród swoich bliskich osoby pijące, czy wśród swoich przyjaciół, szefów. To stowarzyszenie służb, grup rodzinnych, ale zanim przejdziemy do rozmowy o tym stowarzyszeniu, bo to oczywiście jest bardzo ważne, co to znaczy, że to nie była prawda, że byłaś tą idealną dziewczyną? Tłumiłaś w sobie jakieś emocje?
Tak, to na pewno to. Na pewno zaprzeczałam rzeczywistości, której widziałam dookoła. I na pewno też to, że nie ma ludzi idealnych. Po prostu każdy z nas popełnia błędy.
A to było ważne dla ciebie, żeby być idealną?
Tak, wydaje mi się, że to było dla mnie istotne. A teraz właśnie się uczę, że nie ma ludzi idealnych i że mogę popełniać błędy i że każda sytuacja prowadzi mnie do tego, żeby się czegoś nauczyć.
Czy to, że tak bardzo chciałaś być idealna, jest jakimś typowym syndromem osoby, która ma w swoim bliskim otoczeniu alkoholika?
Wydaje mi się, że tych syndromów jest wiele. Właśnie perfekcjonizm jest jednym z nich. Po prostu taka chęć, żeby wszystko było dobrze zrobione, żeby nic nie było widać na zewnątrz, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, żeby wszystko było przykryte. To na pewno tak.
A kto to był, jeśli mogę zapytać? Mama, tata?
To chciałabym zachować anonimowość, jednak mogę powiedzieć, że to wśród bliskich mi osób i to jest ważne, żeby oni też się czuli bezpiecznie.
Bartku, ty jesteś alkoholikiem, chociaż czuję się trochę niesprawiedliwie, kiedy mówię o tobie w ten sposób, dlatego że mimo wszystko wydaje mi się, że jest to nadal jakaś łatka, a z drugiej strony nie sądzę, żeby to określało twoją tożsamość jako człowieka, co najwyżej jej małą cząstkę. Dlatego chciałabym zapytać, czy sam siebie byś przez ten pryzmat określił?
Myślę, że tak. Ja nie uciekam od tego określenia, chociaż faktycznie te konotacje i taki wydźwięk społeczny w dalszym ciągu jest dosyć negatywny. Dlatego dobrze, że o tym rozmawiamy, bo wydaje mi się, że wokół całej tej tematyki panuje dosyć duża stygma cały czas społeczna, którą kawałek po kawałku możemy rozbrajać właśnie rozmawiając o tym. A ta stygma jest o tyle... niesprawiedliwa, że to jest choroba, tak jak na samym początku wspomniałaś. I warto przez ten pryzmat przede wszystkim patrzeć, chociaż jak wiadomo, no trudno, czasami są takie skojarzenia, że osoby, które cierpią na takie lub inne uzależnienie, same sobie są winne, same to na siebie sprowadziły i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, no jestem alkoholikiem.
Co to znaczy w twoim przypadku, że jesteś alkoholikiem?
To znaczy, że jestem uzależniony od alkoholu, że cierpię na uzależnienie od alkoholu i również od innych substancji. Na szczęście od paru lat już mam ten temat, powiedzmy, gdzieś tam pod kontrolą raczej. Jestem w terapii, przyszedłem też grupową terapię uzależnień. Także no tak, no nie będę raczej już pił alkoholu do końca życia, ponieważ wiem, że nie panuję nad tym, to ta substancja nade mną panuje, a przynajmniej tak było w tym, powiedzmy, najbardziej aktywnym okresie uzależnienia. No, tyle.
Bo masz jakąś za sobą trudną historię? W sumie pewnie każda historia uzależnienia jest trudna, ale nie wiem, czy są jakieś kategorie bycia alkoholikiem? Byłeś wysoko funkcjonującą osobą po alkoholu?
Myślę, że tak można by to określić. Ja patrząc gdzieś z takiej zewnętrznej perspektywy na moje życie, pewnie nie, trudno byłoby się domyślić, że to jest bardzo istotny kawałek mojej historii. Gdzieś budowałem przez wiele lat karierę w dużych światowych korporacjach. Mówię biegle w kilku językach, mam zainteresowania, więc jakby patrząc z zewnątrz, myślę, że mało osób i też mało osób gdzieś tam z mojego otoczenia podejrzewam, że domyślało się, albo może domyślali się, ale o tym nie mówili. W każdym razie tak, no byłem takim wysoko funkcjonującym alkoholikiem i to też jest taki problem istotny z tego, co rozmawiam na przykład z moim terapeutą, wśród którego klientów jest wiele osób i mówię, że tak, że to jest coraz częściej występujący problem, że to nie jest tylko znowu takie patrzenie stereotypowe, że ta osoba gdzieś tam słaniająca się pod sklepem monopolowym, brudna i odarta, tylko że to jest problem, który dotyka ludzi na każdym możliwym szczeblu społeczeństwa.
Czyli powiedziałeś, że ludzie twoi bliscy nie mówili ci o tym zbyt dużo. To znaczy, czujesz, że nie raniłeś ich, że twoje picie było obok relacji?
Myślę, że w dużej mierze tak. Myślę, że te osoby może mi najbliższe, kiedy jeszcze mieszkałem, powiedzmy, w domu rodzinnym, a ten problem już wtedy występował, może nie chciały tego widzieć. Tak miałem taką myśl, przygotowując się do audycji, że my, osoby uzależnione, często żyjemy taką iluzją zaprzeczeń i sami sobie tłumaczymy na tysiąc sposobów, że to przecież nie jest uzależnienie, że to tam jest na pewno coś innego, tylko nie to. A ta myśl była taką myślą, że te osoby nam najbliższe też mogą w takim zaprzeczeniu być, bo może nie chcą wierzyć w to, że ta osoba, która jest im droga, która jest dla nich ważna, może mieć taki problem, bo może same nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, jak pomóc i tak dalej, więc nie wiem, myślę, że mam tą rozmowę gdzieś tam jeszcze przed sobą z najbliższymi osobami.
A nie pijesz od ilu lat?
Od 5. Mhm. Miałem tam jakieś małe wpadki po drodze, co też jak gdyby się zdarza, ale tak generalnie 5 lat temu przestałem pić.
Co lub kto wysłało cię na terapię, to jest pytanie do ciebie, za chwilę zapamiętaj.
Dobrze.
Ale póki co kontra. Co z tym byciem współuzależnionym i wypieraniem tego, że się jest taką osobą? Myślę, że ty, Wiktorio, możesz dopowiedzieć do tej kwestii.
Ja bym się jak najbardziej z Bartkiem zgodziła. To jest choroba zaprzeczenia. Po prostu jedna i druga strona zaprzecza. Po prostu chcemy widzieć świat idealny, chcemy widzieć świat nie takim, jakim on jest naprawdę, tylko takim, jakbym ja chciała go pojmować. Też jest taka prawda, że mi osobiście było bardzo ciężko po prostu powiedzieć komuś, że wydaje mi się, że spożywasz za dużo alkoholu. Spotykałam się z taką ścianą po prostu i to był taki drażliwy temat. No i po paru próbach już, że tak powiem, zrezygnowałam z tego. Także to jest bardzo też ciężko uznać i uznać w swojej głowie, że to może być dla kogoś problem, bo ja, będąc z drugiej strony, alkohol dla mnie, ta substancja, nie wprowadza takich zmian w mózgu, jakby nie jest dla mnie taką ucieczką, mam jakby inne sposoby. Właśnie dla mnie takim sposobem, jak dla osoby pijącej, jest właśnie ten kontakt z tą osobą.
Czyli ty musiałaś uznać dwa uzależnienia. Po pierwsze, że ktoś wokół ciebie jest uzależniony, a po drugie, że ty jesteś w tym jakoś uwikłana.
Tak, właśnie. Ja się czułam bardziej tak, jakbym była zamknięta w złotej klatce, że niby wszystko mogę, ale tak naprawdę nie mogę, bo bałam się jakichś krzyków, złości, jakichś napadów gniewu. Tak to wyglądało.
To kto lub co wysłał ciebie na terapię, Bartku?
Ja myślę, że to jeszcze bym tylko się odniósł do tego, co Wiktoria powiedziała, że tak, że takie wyjście jako ta osoba współuzależniona może być o tyle trudniejsze, że często uzależnienie bierze się z problemów z własnymi emocjami, z umiejętności zarządzania nimi itd., itd. A przyjęcie takiego komunikatu, że hej, może coś się dzieje, wymaga dużej dojrzałości emocjonalnej, co jak gdyby jedno z drugim się kłóci i czego efektem później jest to, że w jakiejś takiej obronie my ranimy i mówimy, nie no co ty, jak gdyby głupia jesteś. Oczywiście to nie do ciebie, Wiktoria. Więc tak, to faktycznie może być trudne. Co mnie wysłało na terapię? Rozpad jednej z moich relacji, gdzie jak gdyby w schyłkowej w schyłkowym momencie jego trwania już gdzieś tam bardzo, bardzo intensywnie piłem i po prostu to jakieś było takie tąpnięcie i to też często jest taki powtarzalny czy powtarzający się schemat, że następuje jakieś takie mocne tąpnięcie, niekoniecznie związane z samym spożyciem alkoholu czy danej substancji, tylko taki moment kryzysowy, który jakoś pozwala spojrzeć na tą swoją ścieżkę dotychczasową i tak, no po prostu już byłem zmęczony tym po prostu najzwyczajniej w świecie.
Czyli sam siebie wysłałeś.
Sam siebie wysłałem.
Nowym znajomym, nowym partnerkom mówisz o swoim uzależnieniu?
Tak, tak. Jestem raczej bardzo otwarty w tym temacie i to znowu odwołam się do tego, co mówiłem wcześniej, że po prostu trzeba o tym rozmawiać, bo jeżeli nie będziemy tego normalizować, to zawsze będzie jakiś taki chochoł, który nas będzie straszył zza krzaka. Więc tak, ja jestem bardzo otwarty w tym temacie.
A komu było najtrudniej powiedzieć?
Myślę, że najtrudniej będzie powiedzieć mojej mamie na przykład, bo ona jeszcze tak gdzieś tam nie do końca sobie zdaje sprawę z tego. Też nasza relacja gdzieś tam może nie jest na tyle głęboka, ale myślę, że dla niej to będzie duży szok. Myślę, że też w jakiś sposób ją chronię, nie mówiąc jej o tym. Ale tak poza tym to nie miałem chyba jakiegoś strachu związanego z tym, żeby powiedzieć. Inny strach, który był chyba większy, to był strach utraty znajomości, które były dla mnie ważne, a które gdzieś mimo wszystko opierały się o używki, czy używki były ich ważnym elementem.
To jest też chyba takie zalecenie, żeby urwać takie kontakty?
Tak, no albo jakoś przeformułować, więc jak gdyby udało mi się, faktycznie dużo kontaktów gdzieś tam potraciłem. Ale też te relacje, które były dla mnie takie istotne, jedna czy druga, taka przyjacielska i gdzie po prostu otwarcie powiedziałem o tym, że nie mogę już dalej funkcjonować w tej relacji w ten sposób, ale spotkało się to ze zrozumieniem i gdzieś tam też pomogło niektórym może spojrzeć na to, jak oni spożywają. I tak, no więc to był taki większy strach.
A ty, Wiktorio?
Ja bym podobnie powiedziała jak Bartek, że to właśnie relacja spowodowała, że stwierdziłam, że już dalej nie mogę, że po prostu wymiękam i że trzeba gdzieś sięgnąć po pomoc. I te dotychczasowe środki, które znałam, były nieskuteczne. Też byłam już w takim stanie, że też nie miałam dużo znajomych, nie mogłam się za bardzo do kogo otworzyć. No i po prostu tutaj znalazłam nowych przyjaciół, także są ludzie, którzy mi pomagają.
Czy byłabyś w stanie być w związku z osobą, która pije?
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną. Na pewno uczę się nowych sposobów funkcjonowania, nowych sposobów zachowania, nie reagowania po prostu na niektóre zaczepki. I to jest bardzo ważne.
Do ciebie to samo pytanie, Bartku.
No, przepraszam, czy masz
powtórzyć? Czy mógłbyś być z osobą, która pije?
Tak. Nie przeszkadza mi to. Oczywiście zależy, co rozumiemy przez pije. Czy jest to zdrowe korzystanie z tego, z tej używki, czy jest to znowu gdzieś tam bardziej coś, co idzie w kierunku uzależnienia, czy skorzystania niezdrowego. Ale tak, no ja też spotykam się ze swoimi znajomymi, którzy piją i nie przeszkadza mi to, nie odpala mi się w głowie od razu chęć też sięgnięcia po trunek. Jedyne takie sytuacje, które są gdzieś tam przykre, że czasami ktoś już nieco za bardzo podchmielony próbuje mnie namówić, ale raczej to są jakieś takie przypadkowe osoby, bo wśród moich najbliższych znajomych każdy wie, jaka jest sytuacja i każdy to szanuje i raczej nikt namawiać by mnie nie próbował.
A analizujecie polskie społeczeństwo pod tym kątem? Ile pije? Czy to się jakoś zmienia w czasie? Wiecie, z tej perspektywy osoby, która trochę jednak stoi z boku już?
Ja osobiście raczej nie mam na to czasu. Mam ważniejsze rzeczy na głowie.
No, nie przytoczę żadnych liczb, ale gdzieś tam obserwuję tą sytuację, która i te dyskusje, które raz po raz się pojawiają, chociażby jeżeli chodzi o dostępność alkoholu na stacjach benzynowych, jeżeli chodzi o dostępność alkoholu w określonych godzinach i tak dalej. No bo nie ma co ukrywać, że jest to poważny problem społeczny w Polsce, wydaje mi się, i taki, który ciągnie ze sobą bardzo dużo konsekwencji. Jest powodem wielu dramatów rodzinnych, ale również indywidualnych i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że mamy dużo do zrobienia w kwestii edukacji, tego, jak z alkoholu korzystać, czego nikogo tak naprawdę nie uczy, bo nie wiem, przynajmniej w szkołach, które ja kończyłem, nie było to tematem. Więc tutaj polegamy na tym, że rodzice przekażą jakąś wiedzę albo rodzina i to no, często bywa taką złudną nadzieją i potem taki młody człowiek wychodzi w świat i tak naprawdę nie wie. Dostaje ten dowód na 18 i może robić tak naprawdę co chce, a niekoniecznie zna konsekwencje, także...
To powinno uczyć nas społeczeństwo, państwo czy rodzina?
Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności rodzina, ale no to znowu jest poleganie na tym, że gdzieś ta wiedza się musi zacząć, tak? No bo się nie weźmie po prostu z góry, nie spłynie na nas z obłoku. Więc tutaj też widzę dużą rolę szkoły. A społeczeństwo musi... według mnie dojrzeć poprzez te zabiegi, poprzez właśnie edukowanie do pewnej dojrzałości ogólnej, która pozwoli nam zminimalizować konsekwencje i skalę tego problemu. Ale według mnie chociażby dobrym krokiem byłoby ograniczenie dostępu w niektórych godzinach, w niektórych miejscach. Naprawdę nie ma potrzeby, żeby ktoś o 6 rano kupował sobie małpkę w sklepie spod szyldu innego zwierzątka.
Pytanie, czy zakazy nie spowodują reakcji rynku podziemnego?
Wydaje mi się, że nie. Wiadomo, że to jest oczywiście konieczność znalezienia jakiegoś złotego środka, bo zbyt surowe i zbyt drakońskie podejście do tego faktycznie skutkowałoby tym, że pojawiłaby się szara strefa. Natomiast wydaje mi się, że mamy jeszcze duże pole do zagospodarowania między jednak ograniczeniem dostępu, a początkiem, czy tym momentem, kiedy pojawi się szara strefa, także jestem o to spokojny.
To jeszcze jedno takie pytanie społeczne. Czy rażą was reklamy alkoholu w mediach? Wiktorio?
Tak. Ja bardzo cenię sobie to, czym się karmię, zarówno jeśli chodzi o jedzenie i to, czego słucham, to, co oglądam. Także jeśli tylko mogę, to nie oglądam reklam. Ale widzę często na billboardach jakieś reklamy i widzę je i niektóre są bardzo ładne graficznie. I uważam, że alkohol jest substancją dla ludzi. Można go spożywać, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. I trzeba też mieć tą świadomość, że alkohol ma nie służyć do rozwiązania naszych problemów, tylko po prostu no jako jakaś substancja, takich dużo mamy dookoła siebie. Też wiem, że co jest ważne, żeby się zaczęło ode mnie, czyli to ja mam być też przykładem dla innych. Jeśli coś jest dla mnie ważne, to mam zacząć od siebie, żebym ja tak postępowała, jakbym chciała, żeby wszystko wyglądało.
Myślę, że posłuchamy sobie teraz pierwszego utworu. To będzie Lou Reed i Perfect Day. Piosenka o czymś zupełnie innym niż na pierwszy rzut ucha mogłoby się wydawać, bo tak naprawdę również o trudnej relacji z używkami samego wykonawcy, a nie o pięknej miłości. Słychać to w tym jego smutnym głosie, który zaraz usłyszą Państwo również, a po utworze oczywiście wrócimy do rozmowy i otworzymy antenę. Może ktoś z naszych słuchaczy zechciałby również zadać jakieś pytanie Wam albo podzielić się swoim własnym doświadczeniem.
Czy just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Zachodzie.
Dobry wieczór. W studiu Sandra Soluk. Dzień dobry, dobry wieczór. I Wiktoria oraz Bartek, dwie osoby, które mają różne doświadczenia i różny stosunek do alkoholu. I o tych dwóch perspektywach dzisiaj rozmawiamy. Wiktoria, czy ja mogę ciebie scharakteryzować albo włożyć do szufladki z napisem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika?
Jeśli potrzebujesz, to możesz to zrobić.
Nie, chciałam tylko się po prostu dowiedzieć nieco więcej na temat tej przypadłości. Jak to powiedzieć? Jak ty byś to ujęła?
Ja bym to ujęła jako zestaw cech, charakteru. To chyba najlepiej charakteryzuje. To jakiś zestaw wad i zalet, nad którymi po prostu trzeba pracować. Jakaś taka nasza forma osobowości.
Szanowni Państwo, przypominam, że telefon do naszego studia to 618-654-654. Jeśli Państwo mają ochotę się podzielić swoimi doświadczeniami, to zapraszam. 618-654-654 dwa razy. Wiktorio, kiedy już zauważyłaś, że w twoim życiu czegoś brakuje, była depresja, były lęki i stwierdziłaś, że chciałabyś pomóc samej sobie, to udałaś się po tę pomoc właśnie do wspólnoty Al-Anon. Czym ona jest?
Do grup rodzinnych Al-Anon. To jest taka wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików. Istniejemy w tym celu, aby rozwiązać wspólny problem, jakim jest picie innej osoby.
Czyli to nie jest grupa dla alkoholików, tylko dla ich bliskich.
Tak, dla bliskich, dla przyjaciół, bo alkoholika możemy mieć szefa, możemy mieć mamę, tatę, możemy mieć jakiegoś przyjaciela, możemy mieć kogoś, kto po prostu jest w naszym życiu.
I jak rozumiem, nie jest warunkiem koniecznym, żeby osoba, której picie nam przeszkadza, również się leczyła. Robisz to dla siebie.
Tak, jak najbardziej. W myśl zasady niech się zacznie ode mnie. Ja po prostu przychodzę po pomoc dla siebie. Dokładnie tak.
Chyba ją uzyskałaś, bo się uśmiechasz cały czas. Praca Al-Anon opiera się również na 12 krokach.
Tak, jak najbardziej.
Ja sobie wypisałam tutaj krok 5, na przykład. Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi, jaka dokładnie jest natura naszych błędów. Albo krok 9. Zadość uczyniliśmy tym ludziom bezpośrednio, gdy tylko było to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zraniłoby to ich samych lub kogoś innego. I mam takie wrażenie, że ten krok 5 sugeruje, że to ja, jako człowiek próbujący szukać pomocy, zrobiłam coś źle.
Właśnie to jest bardzo trudne, bo jak przyszłam tutaj do Al-Anon, to na początku mówiłam, jak to jest możliwe, ja już mam tak niskie poczucie własnej wartości, ja tak czuję tą winę tych wszystkich dookoła, jak to jest możliwe, że ja coś źle zrobiłam. Ale właśnie z czasem, jak się już oswoiłam, jak zelżały pewne lęki, napięcia, to uświadomiłam sobie, że moje zachowanie niestety nie było idealne i że też widziałam po prostu błędy w tych swoich zachowaniach i też widzę po prostu błędy w swoich zachowaniach na co dzień. Po prostu moje wady.
Rozumiem, ale czy to nie są błędy zaniedbania, że nie zrobiłaś czegoś wystarczająco dobrze dla kogoś albo nie pomogłaś komuś wystarczająco mocno?
Najbardziej chyba taki rażący to jest to, że lubię kontrolować innych.
Rozumiem, czyli to jest też rodzaj takiej terapii po prostu, tak? Dowiadywanie się czegoś o sobie.
Tak, jak najbardziej.
Po prostu szerzej, a nie tylko w sferze problemów alkoholowych innych
tak,
osób.
Tak, uczy się nie tylko po prostu jak radzić sobie z tym problemem, uczy się również o sobie, kim ja tak naprawdę jestem, co lubię, czego nie lubię. Inni ludzie są też po to, żeby mi pomóc, żeby być takim lustrem dla mnie, żeby pomóc mi wejrzeć w swój środek.
Jak już Państwo słyszeli, wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi. Czyli Al-Anon jest dla osób wierzących?
Nie. Chociaż mamy siłę wyższą, ale każdy może tą siłę wyższą uznawać tak, jak to po prostu rozumie. I to jest każdego indywidualna droga, jak po prostu dojdzie do tej siły wyższej. Może to być las, może to być natura, może to być Bóg, może być to po prostu siła wyższa.
Ale musi być siła wyższa.
Nie wiem, czy bez siły wyższej dałoby radę.
No to zaraz o to zapytamy również Bartka, ale jeszcze trochę o Al-Anon. Na jakiej zasadzie to działa? Są meetingi zamknięte, meetingi otwarte? Jaka jest różnica?
To są spotkania, które odbywają się w całej Polsce i na świecie. Meetingi otwarte to są takie meetingi, na które może przyjść każdy, bez względu na cokolwiek. A na meetingi zamknięte może przyjść osoba, która przyznała się sama przed sobą, że ma wśród swoich bliskich znajomych osobę, której picie jej przeszkadza.
To jak to jest z tą siłą wyższą? Musi być czy nie musi? Jak było w twoim przypadku?
No, moja historia, przynajmniej tak jak ją rozumiem, pokazuje, że chyba nie musi. Moja droga z Kościołem i z wiarą rozeszła się już ładnych parę lat temu z różnych względów, niezwiązanych z tematem dzisiejszej audycji, więc może nie będę tam wchodził za bardzo. Natomiast w moim przypadku ta wiara czy ta obecność siły wyższej nie była warunkiem koniecznym. Natomiast fakt jest taki, że warto na czymś i wydaje mi się, że na czymś trzeba to mimo wszystko oprzeć. W moim przypadku na przykład to były relacje. To było budowanie silnych relacji czy wzmacnianie relacji, które wydawało mi się, że są ważne, a które gdzieś tam nie do końca może inwestowałem w nie odpowiednio i tak dalej. I nagle się okazało, że kiedy ten wysiłek wykonałem, to są relacje, które niesamowicie mnie wzmacniają, które dają mi oparcie, które właśnie są taką moją skałą w tym dalszym rozwoju i w dalszym utrzymywaniu trzeźwości. Także może nie siła wyższa, ale po prostu ludzie, relacje. To jest coś, na czym ja opieram swoją trzeźwość poniekąd.
Ale chyba jeszcze na czymś, to znaczy ty również odbyłeś terapię, tylko nie w grupie AA.
Tak, ja odbyłem pierwsze i przede wszystkim terapię indywidualną, której jedynym tematem nie było uzależnienie, również inne tematy związane z rozwojem emocjonalnym, z zrozumieniem swoich emocji, bo to był ten problem, który popchnął mnie ostatecznie do uzależnienia od alkoholu, od innych substancji właśnie. Niezrozumienie swoich emocji, poczucie takie osamotnienia, opuszczenia, brak silnych więzi rodzinnych, które gdzieś tam wybudowały mój charakter, moją tożsamość. Więc terapia indywidualna przede wszystkim, ale w toku tej terapii indywidualnej też mój terapeuta zasugerował, żebym podjął terapię grupową i w jednym z ośrodków w Poznaniu, normalnie na Fundusz Zdrowia, bo to też często są takie wątpliwości, czy można w ogóle uzyskać pomoc, która nie jest pomocą w systemie prywatnej opieki zdrowotnej, więc można. I tam uczestniczyłem w terapii grupowej przez kilkanaście tygodni i to było naprawdę bardzo budujące, bardzo ciekawe, bardzo silne też doświadczenie dla mnie i nawet teraz się zastanawiam, mając ten temat powiedzmy gdzieś pod kontrolą przepracowany, czy nie pójść na kolejną grupę, bo tam jest kilka stopni, jest grupa podstawowa, potem jest grupa pogłębiona, bodajże jest po prostu kilka stopni, z których każdy trwa jeszcze dłużej, żeby te efekty powiedzmy utrzymywać i dalej budować swoją tożsamość.
Aha, czyli to trwało kilka tygodni, to nie tak, że zrezygnowałeś
kilkanaście, w trakcie. Tak, kilkanaście tygodni, spotkanie raz w tygodniu, bo jeszcze dwie godziny z tego, co pamiętam. Tam też ta grupa wstępna ma to do siebie, że osoby często się zmieniają, bo to też są często osoby, które są tak troszeczkę na pograniczu trzeźwości, nietrzeźwości, są często w aktywnym używaniu. Pewne osoby kończą tą grupę, więc wychodzą z tego schematu albo na przykład idą do grupy tej już pogłębionej, więc tam było duży przemiał ludzi, chociaż to może trochę nieadekwatne określenie. Więc tak, to było kilkanaście tygodni po prostu spotkań.
Mieliśmy telefon. Proszę zadzwonić jeszcze raz. Nie zdążyłam odebrać. Chętnie Państwa również usłyszymy. Czy dla Ciebie, czy ta grupa była anonimowa? Czy anonimowość jest jakoś ważna w tym procesie Twoim?
Kwestia tego, czy... To są trochę dwa różne pytania, więc może dwutorowo oddzielę odpowiedzi. Dla mnie kwestia anonimowości nie jest jakoś bardzo ważna. W sensie moje uzależnienie nie jest dla mnie powodem do wstydu. Chyba nigdy nie było. Jeżeli już, to przed samym sobą może troszeczkę. Więc nie, ja też nie mam kompletnie z tym problemu. Też jak wspominałem wcześniej, z mówieniem o tym, czy to nawet dzisiaj, myślę, że nasze spotkanie jest tego dobrym przykładem. Natomiast w samej grupie mieliśmy pewną dowolność tego, czy chcemy te relacje budować dalej poza grupą, tak? Czyli po wyjściu ze spotkania z salki. Zalecano nam, żeby raczej tego nie robić, ponieważ mogłoby to wpłynąć w pewien sposób na dynamikę pracy grupy, jeżeli pewne osoby byłyby bliżej siebie niż byłyby z innymi osobami, więc raczej zalecano nam, żeby ewentualnie zostawić to na ten moment, kiedy skończymy grupę i wtedy na przykład stwierdzimy, że z kimś chcemy nawiązać po prostu relację jakąś koleżeńską, przyjacielską, żeby to zostawić po.
Czy napawa cię to jakąkolwiek emocją, że nie powinieneś już nigdy pić?
Chyba nie mam jakichś silnych emocji z tym związanych. Oczywiście z tyłu głowy jest ta myśl, że to jest coś, czego będę musiał w pewien sposób pilnować do końca życia, bo tak jak wspominałem, zdarzyło mi się kilka wpadek i to w takich najmniej oczekiwanych momentach. To nie było jakieś takie zapicia bardzo mocne, to gdzieś tam lampka wina, która się pojawiła nagle przy kolacji i jakoś tak stwierdziłem, że ach, dobra, zupełnie mózg się wyłączył na chwilę. No tylko to są właśnie te małe momenty, które mogą za sobą pociągnąć większe momenty i już całkiem duże katastrofy, więc to taka uważność i ta myśl z tyłu głowy, że nie możesz wypić nawet tej lampki wina. To jest coś takiego, co wiem, że będzie mi towarzyszyć do końca życia, ale nie mam poczucia straty, bo im dłużej nie piję, tym więcej zalet widzę już w takim czysto fizjologicznym wymiarze, tak, że czuję się lepiej, nie mam kaca, nie widzę plusów. No.
Szukałeś wyjścia w innym uzależnieniu?
Tak, oczywiście. Ja jestem specjalistą w przechodzeniu z jednego uzależnienia w drugie. To substancja jest gdzieś tam trochę pobocznym tematem. Bardziej chodzi o ten schemat i to, co mi ta czy inna substancja daje. Także tak, no ja gdzieś sobie przechodziłem między jednym a drugim dosyć płynnie, aż do momentu, kiedy sobie tak jasno powiedziałem i też na terapii, że to właśnie to, że gdzieś tam poukładałem sobie temat alkoholu, to nie jest powód do tego, żeby odtrąbić już sukces, tylko to troszeczkę coś innego.
No jakiś mały sukces chociaż.
Tak, nie, no
taki
oczywiście.
Mały puchar.
Oczywiście, taki mały puchar, pusty oczywiście. Więc tak, oczywiście też gdzieś tam warto w tym procesie siebie docenić i swoje sukcesy, no bo to jest bardzo ważne, żeby zauważyć, że faktycznie ten wysiłek, który się wkłada, on przynosi efekty. Natomiast tak jak mówię, no to ta uważność, taka czujność jest kluczowa, żeby nie wpaść znowu w ten wir.
Czy sądzisz, że twoja relacja z alkoholem mogła się potoczyć inaczej?
Myślę, że tak. I to znowu wrócę do tematu edukacji i o takiego uświadamiania. Ja nigdy nie doświadczyłem tego ze strony rodziców. U mnie w domu się bardzo mało piło. Ja nigdy nie widziałem moich rodziców pijanych, więc to też nie jest tak, że jakoś nasiągłem tym, ale nikt mi nigdy nie wytłumaczył, jak się z tym obchodzić, jakie są konsekwencje, na co uważać i tak dalej, i tak dalej. A jakieś takie pierwsze moje przygody, których świadkami byli rodzice, jak wracałem gdzieś tam podchmielonym, będąc nastolatkiem, się spotykały raczej z takim demonizowaniem całej sytuacji. Więc to też chyba nie jest odpowiedni czy skuteczny sposób na to, żeby objaśnić, jakoś pokazać temu młodemu, dorastającemu człowiekowi, że właśnie to jest coś, co ma swoje plusy, ma swoje minusy. Słuchaj, no uważaj. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że gdyby po pierwsze oswojono mnie z tym lepiej w domu, po drugie myślę, że gdyby właśnie pojawiła się edukacja też w szkole w tym temacie, to mogło się to potoczyć inaczej.
Wiktoria, a ty, czy czujesz, że wciąż jeszcze musisz walczyć o swoje dobre samopoczucie, czy jakiś etap już zamknęłaś?
Ja myślę, że parę etapów już mam pozamykanych za sobą. Jednak tak jak tutaj kolega cały czas musi po prostu dbać o to, żeby inna używka nie weszła w ten miejsce, to tak samo ja potrzebuję dbać, żeby każda inna relacja nie zastąpiła mi po prostu tej relacji, którą miałam wcześniej i żeby po prostu nie wpaść w stare schematy. A wiadomo, że te nawyki, które mam, budowałam tyle, ile żyję i teraz potrzebuję trochę czasu, żeby one stały się, te moje nowe nawyki stały się moją drugą naturą.
Czyli napawa cię jakimś lękiem wchodzenie w nowe relacje?
Nie, ja jestem zadowolona, cieszę się, bo jestem też bardziej świadoma swoich zachowań. Lepiej potrafię się przyznać do błędu, nie gniewam się, jak ktoś mi powie, że coś robię, na przykład ty mnie kontrolujesz. I cieszę się właśnie z nowych relacji, bo też mogę dzielić się tym, co mam.
No ty?
A jeszcze powtórz pytanie, przepraszam, bo się tak,
tak
zapatruję cały czas na Wiktorię, która się tak uśmiecha pięknie cały czas.
To może
jest
tobie
tak
zadam
radosna.
Pytanie odwrotne. To tak. Znaczy, czy partnerki boją się wchodzić w relacje z tobą, kiedy słyszą rewelacje o tym, że jesteś niepijącym alkoholikiem?
Nie mam aż tak dużej próbki badawczej, bo to też nie jest tak, że co tydzień mam nową partnerkę, z którą ten temat przerabiamy. Natomiast z tych doświadczeń, które miałem, nie spotkało się to nigdy z, nie wiem, z jakimś strachem, lękiem, z taką reakcją ucieczki. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy no właśnie ta osoba dotknięta chorobą otwarcie mówi o tym nie robi z tego tajemnicy, to potrafi w jakiś sposób objaśnić, co się dzieje, albo nie wiem, co się może stać ewentualnie, to jeżeli po tej drugiej stronie jest osoba, która ma też w sobie jakąś taką dojrzałość emocjonalną i otwartość, no to raczej się nie spotka to z potępieniem, czy właśnie z chęcią ucieczki.
Co musicie najczęściej tłumaczyć ludziom, czego nie rozumieją w tej sytuacji? spoglądam w lewo, spoglądam w prawo.
Ja spoglądam w górę. Kurczę, nie wiem, no nigdy chyba nie miałem takiej sytuacji, w której musiałbym komuś jakoś nadmiarowo coś tłumaczyć. Ludzie chyba, co ciekawe, rzadko dosyć dopytują. Tak naprawdę raczej to skwitują takim, okej, dobra, no to masz taką sytuację. Nie wiem, może niektórym jest niezręcznie też dopytywać, nie wiem, no ja po prostu mówię, jaka jest sytuacja. Czasami ktoś się dopyta, gdzieś tam zauważy na imprezie, że nie pije i się pyta, ale to są rzadkie sytuacje. Wydaje mi się, że ludzie jednak są dosyć skrępowani i uważają, że to jest tak bardzo, bardzo prywatna sfera, której nie chcą gdzieś tam dotykać i nie pytają za bardzo o to. Takie są przynajmniej moje doświadczenia.
Ja mam takie poczucie, że najwięcej pytań mam od osób, które mnie już znają, że widzą, że się coś zmieniło, że coś jest innego. Właśnie nowe osoby to tak nie za bardzo. Ja też przez szacunek dla osób z tej drugiej strony po prostu zdecydowałam, że sama też nie piję alkoholu i wytłumaczyć komuś, dlaczego ja nie chcę pić. Po prostu też czuję się lepiej, fizjologicznie czuję się lepiej, jestem szczęśliwsza, także to też polecam dla wszystkich.
A ten aspekt anonimowości, on jest częścią Al-Anon, ale czy jest też częścią ciebie?
Tak, wydaje mi się, że tak. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby ludzie w moim otoczeniu czuli się bezpiecznie, bo to jest powszechnie uważana jako choroba wstydliwa. I też dla osób, które są w otoczeniu osoby chorej, to też może być takie wstydliwe przyznać się do tego.
Dzwoni pan Piotr, więc wpuścimy pana Piotra na antenę. Halo, halo, dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór.
Niedługo już będzie ciemno o tej porze.
Proszę założyć słuchawki, tak.
Jeśli chodzi o tę dyskusję, no poważny temat dyskusji. Rzeczywiście w Polsce no jest problem z alkoholizmem i to całkiem spory. No ja osobiście w ogóle nie piję. Może ze względu też, że jestem motorniczy i jakoś no nie po drodze mi jest akurat z alkoholem.
No bardzo się cieszymy, to znaczy, że bezpiecznie nas pan wozi po mieście.
No oczywiście, że tak, jak najbardziej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście zdarzały się i czarne owce wśród motorniczy, chociażby w Łodzi sytuacja sprzed kilku lat. No tak naprawdę, no wszędzie. No mamy plagę tych małpek, tak? Jest wiele osób, którzy no rano idzie do pracy, nieważne jakiej pracy, bo do pracy w ogóle się nie powinno iść po żadnym alkoholu. A on idzie rano do pierwszego lepszego spożywczaka i kupuje bułki i dwie małpki. I te, zanim wejdzie do pracy, zanim wejdzie na halę, no to on te małpki już opróżnia. Potem czasami zdarzają się wypadki, później jest dlaczego i tak dalej. Natomiast co najważniejsze, nie jestem przeciwny, żeby tego alkoholu nie było w ogóle, bo ja jestem za tym, że alkohol powinien być, on jest dla ludzi. Natomiast to od nas zależy, jak my go rozdysponujemy, więc my mamy mózgi, my myślimy, mamy w nazwie homo sapiens, choć czasami ten myślący no to naprawdę się kłóci z naszym zachowaniem. Natomiast no tak jak mówię, my musimy myśleć i to tak jak mówię, zakaz wprowadzania czegokolwiek nie jest rozwiązaniem.
Ale panie Piotrze,
jest edukacja.
Edukacja, no właśnie, właśnie. Tutaj się, myślę, zgodzą goście w studiu, już kiwają głowami na tak, jak najbardziej. Ale wie pan, że czasami ta siła uzależnienia jest większa niż zdrowy rozsądek.
No wiem, że dużo ludzi takich jest, chociażby mamy tutaj takiego gościa, ja jestem drogoźna wielkopolskiego, którego dziś pogubi ten nauk. Chodzi po mieście, żebrze, czasami załatwia potrzeby fizjologiczne. Na mieście, w Poznaniu zresztą jest ta sama sytuacja, w Obornikach, gdzie jestem też często, również jest ta sama sytuacja. Być może rzeczywiście zabrakło tej edukacji. Być może gdzieś ci ludzie rzeczywiście są pogubieni i tak naprawdę nie ma im jak pomóc, bo polskie przepisy nawet przymusowo, żeby doprowadzić takiego człowieka gdzieś do jakiegoś ośrodka, żeby mu pomógł, no to ten człowiek najpierw musi się zgodzić i to kilka razy się zgodzić. I potem jest problem, szczerze powiedziawszy, bo no umówmy się, rzadko kiedy ktoś taki się zgodzi na leczenie czy na pobyt w jakimś ośrodku. A właśnie tu powinny się przepisy też zmienić, że takiego człowieka, jeżeli jest w stanie upojenia na przykład, rzeczywiście powinno się zawieźć do takiego ośrodka, powinien tam wytrzeźwieć i tam powinna się odbyć rozmowa z psychologiem. Myślę, że to jest jakiś kierunek, działania. Ale tak jak mówię,
panie Piotrze, dziękuję.
Alkohol jest dla ludzi, umiejmy z niego korzystać.
Dzięki bardzo serdeczne, panie Piotrze. Czy wy byście chcieli się jakoś odnieść? Pan Piotr powiedział, że należałoby odprowadzić pijanego człowieka do ośrodka, ale czy da się bez czyjejś woli, bez czyjejś zgody zdziałać cokolwiek poza wytrzeźwieniem?
To może ja bym coś powiedziała.
Proszę.
Na pewno edukacja jest ważna, ale ja też uważam, że to jest pewien taki aspekt w osobowości, który powoduje, taka jakaś struna cienka, która powoduje, że ta osoba jest bardziej podatna na działanie tego alkoholizmu niż cała reszta. I też jest takie przysłowie, że można zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie można sprawić, żeby on zaczął pić. I wydaje mi się, że tak samo jest z osobą pijącą, czy nawet osobą będącą wśród bliskich znajomych tej osoby, że nawet jeśli wszyscy dookoła wiedzą, ale ta osoba nie jest świadoma, czy nie doświadczyła tego na własnej skórze, jak to jest ciężkie dla niej, jak już nie może dalej sobie z tym poradzić, jak nie może dalej z tym żyć, to po prostu nic się nie zdziała.
Mamy ostatnią, krótką chwilę. Chciałabym jakoś podsumować to, co nam się udało tutaj dzisiaj od was usłyszeć. Czy ostatecznie czujecie się oceniani w społeczeństwie?
Nie. Ja nie, ale wiem też, że jestem w dosyć uprzywilejowanej pozycji, gdzie no właśnie jestem osobą wysoko funkcjonującą i nie jestem chociażby tym panem, którego widać gdzieś tam w Rogoźnie, czy gdzie słuchacz wymieniał, który faktycznie już jest taką osobą gdzieś tam mocno dotkniętą przez ten alkoholizm. I takie osoby są często dotknięte ostracyzmem społecznym.
Nie, ja też się nie czuję oceniana i też wiem, że ja mogę stawiać granice. Jeśli ktoś mówi w stosunku do mnie coś, co mi się nie podoba, mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, albo po prostu skończyć z tą osobą rozmowę.
Serdecznie dziękuję, Wiktoria i Bartek byli dzisiejszymi gośćmi Rozmów po Zachodzie, które dobiegają końca ze smutkiem, stwierdzam. Ale tuż po utworze Red Hot Chili Peppers Under the Bridge również o trudnościach w relacjach z używkami opowie zaraz nam Antoni Kiedis, a o 22:00 punktualnie wiadomości. Sandra Soluk, dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru.